Ewangelia Łukasza, 7 rozdział, od wersetu 11 do 23. A zaraz potem udał się do miasta zwanego Nain i szli z nim uczniowie jego i mnóstwo ludu. A gdy się przybliżał do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową, a wiele ludzi z tego miasta było z nią. A gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. I podszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli. I rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I podniósł się zmarły i zaczął mówić. I oddał go jego matce. Wtedy lęk ogarnął wszystkich i wielbili Boga, mówiąc: prorok wielki powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój. I rozeszła się o nim ta wieść po całej Judei i po całej okolicznej krainie. I donieśli Janowi uczniowie jego o tym wszystkim. Wtedy Jan, przywoławszy dwóch spośród uczniów swoich, posłał ich do Pana i kazał go zapytać: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? A gdy ci mężowie przybyli do niego, rzekli: Jan Chrzciciel posłał nas do ciebie z zapytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? W tej godzinie uleczył wielu od chorób i cierpień i duchów złych, a wielu ślepych obdarzył wzrokiem. I odpowiadając, rzekł im: idźcie i oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą. Umarli są wskrzeszani, ubogim opowiadana jest Ewangelia, a błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. To jest Boże Słowo. 2 tygodnie temu na nabożeństwie mówiliśmy o tym, jak Jezus uzdrowił sługę setnika, poganina. Przyglądaliśmy się wierze, która zadziwiła Pana Jezusa, która podobała się Jezusowi, ponieważ była to wielka wiara, wiara tego setnika. I Pan Jezus powiedział, że tak wielkiej wiary nie znalazł w Izraelu. Setnik rzymski, poganin, słyszał tylko o tym, co Jezus dokonał, o licznych uzdrowieniach, jakie dokonał, kiedy Jezus wcześniej był w Kafarnaum. Prawdopodobnie nie widział Jezusa, jak uzdrawiał ludzi. A mimo to, słysząc o Jezusie, uwierzył, że Jezus jest Chrystusem, jest Panem. I sposób, w jaki się zachował wobec Jezusa, w stosunku do Jezusa, pokazuje, że Jezus był dla niego Panem, Chrystusem, Bogiem. Jezus nie dokonał jeszcze cudu żadnego w Kafarnaum, a setnik już uwierzył. Jeszcze żaden cud się nie wydarzył, a setnik już wyraził swoją wiarę, czy pokazał, jak bardzo wierzy w Jezusa Chrystusa. I to pokazuje, że ten setnik w pewnym sensie zawstydził cały Izrael. Zawstydził cały Izrael, ponieważ Jezus przyszedł do narodu wybranego, do Izraela. Przyszedł, aby zbawić to, co zginęło z Izraela. I Jezus mówi: takiej wiary nie znalazłem w Izraelu, jakiej znalazłem u tego poganina, u setnika. I w ten sposób zawstydził cały Izrael. Ale w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, mamy sytuację odwrotną. Jezus najpierw dokonuje cudu. A potem widzimy, jaka jest reakcja ludu. Widzimy, kim Jezus jest dla nich. Kiedy Jezus przyszedł do Kafarnaum, nie dokonał żadnego cudu, a już spotkał się z wiarą. I dopiero potem nastąpił cud. Teraz przychodzi do Nain, dokonuje cudu i widzimy, jaka jest reakcja ludu. Jaki to cud? I w Starym Testamencie czytaliśmy fragment wcześniej z pierwszej Księgi Królewskiej o Eliaszu, który wzbudził syna wdowy z martwych. Bóg za pośrednictwem Eliasza w zasadzie przywrócił temu dziecku życie. Innym takim prorokiem jest Elizeusz, który też wzbudził syna, ale już nie była wdowa, Bóg użył Elizeusza, żeby wzbudzić inne dziecko. I mamy takie dwa przykłady w Starym Testamencie, kiedy ktoś zostaje wzbudzony z martwych. Jest jeszcze trzeci przykład, kiedy człowieka martwego przez przypadek wrzucono do grobu, w którym leżało ciało Elizeusza. I poprzez zetknięcie z ciałem Elizeusza ten martwy człowiek powstał do życia. Więc trzy przypadki, można powiedzieć, w Starym Testamencie, gdzie jest mowa o tym, że ktoś został wzbudzony z martwych. Ale ten, patrz, czytając naszą historię, od razu nasuwa się podobieństwo czy skojarzenie z historią Eliasza i z tym, jak on uzdrowił syna wdowy. Nasza historia mówi o tym, że Jezus też wzbudził do życia człowieka martwego. Gdy zbliżał się do bramy miasta, zobaczył kondukt pogrzebowy. Pewna wdowa straciła swojego syna, jedynego syna. Pan Jezus ją zobaczył i użalił się nad nią. Współczuł jej bardzo i postanowił wzbudzić tego syna z martwych. Zatrzymał noszę i powiedział: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I młodzieniec wstał. I możemy porównać sobie te dwie historie. I zobaczyć, jakie są różnice, jakie są podobieństwa, już widzieliśmy. Jest wdowa, jest martwy syn i jest zbudzenie z martwych. Ale też są różnice. W pierwszej historii ze Starego Testamentu Eliasz woła do Boga i prosi Boga o to, żeby to on wzbudził to dziecko z martwych. Tutaj natomiast Jezus podchodzi i mówi słowo. I to słowo się staje. Jezus nie prosi Ojca. To Jezus wzbudza to dziecko z martwych. Kiedy Eliasz wołał do Boga, tam jest trochę wysiłku, ponieważ nie od razu to się wydarzyło. Eliasz musiał trzy razy się wyciągnąć nad tym chłopcem, cokolwiek to znaczy. Eliasz wołał do Boga, a tutaj Jezus podszedł i powiedział słowo i natychmiast ten człowiek stał, ten młodzieniec. Więc Jezus mówi i Jego słowo się staje. Eliasz jest zdany na Boga. Sami z siebie nie mogą nic zrobić, ale Jezus może to zrobić i wzbudza tego młodzieńca z martwych. Jak reagują ludzie na ten cud? Bo niewątpliwie jest to cud. Tak? Człowiek został wzbudzony z martwych, takie rzeczy nie dzieją się codziennie, nie wydarzają się codziennie, a Jezus dokonuje cudu. Jak reagują ci ludzie, którzy widzieli ten cud? Jeszcze pamiętajmy, że Jezus nie zrobił tego gdzieś potajemnie, że Jezus nie zrobił tego gdzieś, gdzie nikt nie widział, ale On robi to publicznie, gdzie wielki tłum, który z Nim przyszedł, widzi to, gdzie kondukt pogrzebowy, który wyprowadza to ciało, widzi to. Jezus robi coś publicznie. To nie jest ukryte, ale robi to jawnie. Także mnóstwo ludzi widzi. I jak reagują ci ludzie? Jak ty byś zareagował, gdybyś zobaczył, że będąc na pogrzebie jakimś, że ktoś podchodzi i wzbudza człowieka, tego, który jest w trumnie, który jest schowany do grobu, jest wzbudzony z martwych. Ten człowiek, który był umarły, wstaje do życia. Pewnie tak jak ten lud, pewnie ja bym się bał. Ja bym się bał, ponieważ takie rzeczy, no nie doświadczamy codziennie takich rzeczy, prawda? Więc to nam, no jeżeli ktoś ma kontrolę nad życiem, śmiercią, to daje do myślenia. To daje do myślenia. I lud, ten tekst mówi, że lud się bał. Lud się bał, ale z drugiej strony wielbili Boga. Wielbili Boga i ogłaszali, że mają proroka wielkiego. Więc ci ludzie stwierdzili, okej, dokonał się cud, chwała Panu, chwała Bogu i wielbimy Boga za to, że mamy proroka wielkiego, który powstał w Izraelu, że Bóg w pewnym sensie nawiedził swój lud, tak? I patrząc na to stwierdzenie, że ci ludzie określali Jezusa jako prorok wielki, to w zasadzie nie ma się z czego radować. Że nie ma się z czego ratować, ponieważ to nie trzeba jakiejś wielkiej filozofii, żeby dojść do wniosku, że Jezus musi być wielkim prorokiem. Eliasz był wielkim prorokiem. Izrael to wiedział, kiedy Jezus był na górze przemienienia i ukazało mu się dwóch proroków. Jacy prorocy mu się ukazali? Eliasz po jednej i Mojżesz po drugiej. To są dwaj najwięksi prorocy Izraela. Więc Jezus zrobił cud taki, jaki zrobił Eliasz. To podobieństwo. I ludzie od razu wiedzą, skoro Eliasz zrobił taki cud i był wielkim prorokiem, i Jezus robi taki cud, to też jest wielkim prorokiem. Więc w zasadzie nie wymagało od nich wielkiego wysiłku, żeby uznać Jezusa za wielkiego proroka. I to jest wniosek, do jakiego dochodzą, analizując całą sytuację. W pewnym sensie jest to zupełnie naturalny wniosek, jaki płynie z tej całej sytuacji. Każdy, kto potrafi analizować, musi dojść do takiego wniosku. A przecież sposób, w jaki Jezus dokonał tego cudu, jest zupełnie inny od tego, jak Eliasz został użyty przez Boga, żeby to dziecko zostało wzbudzone z martwych. To nam pokazuje pewien paradoks i pewne zaskoczenie, jakie widzimy w obu historiach. W historii z setnikiem i w historii, czy historia w Kafarnaum i historia w Nain. Mimo że widzieli większy cud niż ten, który dokonał się w Kafarnaum. W Kafarnaum tylko było uzdrowienie. To jednak wiara ich była dużo mniejsza, nieadekwatna do tego, kim jest Jezus naprawdę. Mimo że widzieli większy cud, nie uwierzyli w Jezusa jako Chrystusa. Mimo że dokonał niesamowitego czynu, to jednak spotkał się z niewiarą. Ciągle ci ludzie uważali Jezusa tylko za proroka, co prawda jako wielkiego proroka, ale ciągle był tylko prorokiem. I dalej w historii widzimy reakcję Jana Chrzciciela. I tutaj też jest zaskoczenie, że również Jan Chrzciciel ma wątpliwości. Jan Chrzciciel w tym czasie jest w więzieniu. Herod uwięził Jana za to, że Jan napominał go za Herodiadem, żonę jego brata oraz wiele innych złych czynów. Ale uczniowie Jana donoszą mu o tym wydarzeniu, o tym cudzie, jakiego Jezus dokonał. Jan dowiaduje się o tym, że Jezus zbudził młodzieńca z martwych i pokazuje, że ma wątpliwości odnośnie osoby Jezusa Chrystusa. Dlaczego jest to zaskakujące? Jan Chrzciciel i Jezus to rodzina. Jan Chrzciciel stał się prorokiem Pana. W pewnym sensie nawet kimś więcej niż prorokiem, ponieważ poprzedzał przyjście Pana, Mesjasza. Zanim się narodził, to już był przeznaczony do służby proroka, by przygotować Izrael na przyjście Chrystusa. I Jan bardzo dobrze rozumiał swoje powołanie. Jan ochrzcił Jezusa, kiedy ten przyszedł do niego. I w tym momencie Jan Chrzciciel doskonale wiedział, że Jezus jest Chrystusem. Ewangelista Jan mówi nam o tym w swojej Ewangelii. Jana 1:29-34. Mówi tak. Nazajutrz, jest mowa o Janie Chrzcicielu, nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do niego i rzekł: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem. Za mną idzie mąż, który był przede mną, bo pierwej był niż ja. Ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem chrzcząc wodą, aby był objawiony Izraelowi. Jan świadczył też, mówiąc: widziałem ducha stępującego z nieba jakby gołębica i spoczął na nim. I ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: ujrzysz tego, na którego duch stępuje i na nim spocznie, ten chrzci Duchem Świętym. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Więc kiedy Jezus przyszedł do Jana Chrzciciela, kiedy Jan Chrzciciel widział ducha stępującego na Jezusa, Jan Chrzciciel wiedział, że Jezus jest Chrystusem. Ale teraz, kiedy jest w więzieniu, Jan ma wątpliwości, czy aby faktycznie Jezus jest Chrystusem. I dlatego zadaje pytanie, czy ty jesteś tym, który miał przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jan Chrzciciel nie jest pewny. Jan Chrzciciel ma wątpliwości, dlatego pyta, czy Jezus jest Chrystusem. Skąd te wątpliwości nagle pojawiły się u Jana? Skąd takie pytanie o to, czy Jezus jest tym, który miał przyjść? Musimy pamiętać, że Jan był w więzieniu. Może nie tak to sobie wszystko wyobrażał. Może myślał, że jako prorok, jako głos wołający na pustyni, jako ten, który poprzedza przyjście Pana, on będzie stał u boku Chrystusa i razem z nim będzie proklamował, czy przygotowywał Izrael na przyjście Mesjasza, obiecanego Mesjasza. Może miał jakieś inne wyobrażenia, oczekiwania, a tu nagle ląduje w więzieniu i przychodzi rozczarowanie. Nie tak miało być. Nie tego oczekiwał. Do niego przychodziła cała kraina nadjordańska. Do niego przychodziły tłumy słuchać go i dać się ochrzcić. A nagle kończy się wszystko i Jan ląduje w więzieniu. Czy tak miało być? Gdzie jest Chrystus? Gdzie jest Chrystus? Więc nie wiemy, czy takie wątpliwości pojawiły się w głowie Jana. Możemy się tylko domyślać. Ale tego pytania o to, czy Jezus jest tym obiecanym Mesjaszem, no nikt by się nie spodziewał z ust Jana, Chrzciciela. I Jan zadaje Jezusowi to pytanie. I Jezus udziela mu odpowiedzi. Ale ciekawy jest sposób, w jaki Jezus udzielił tej odpowiedzi. W pewnym sensie Jezus ani nie potwierdził, ani nie zaprzeczył. Nie ma, można powiedzieć, werbalnej czy ustnej odpowiedzi typu tak, jestem tym, który miał przyjść, albo nie, nie jestem tym, który miał przyjść. Nic z tych rzeczy. Jezus zamiast mówić, dokonuje kolejnych cudów na oczach uczniów Jana. Uzdrawia chorych, uwalnia opętanych, obdarza wzrokiem ślepych i kiedy to uczynił, daje, czy też posyła odpowiedź Janowi. Idźcie i oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą. Umarli są wskrzeszani, ubogim opowiadana jest Ewangelia, a błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. Co robi Jezus poprzez taką odpowiedź? Odsyła Jana Chrzciciela do źródła. Do Pisma Świętego, do Starego Testamentu. Dlaczego? Ponieważ całe Pismo składa świadectwo o Jezusie. Jeżeli jest jakaś niezgodność pomiędzy Słowem Bożym a Jezusem, to Jezus nie jest Chrystusem. Dlatego Jezus odsyła Jana między innymi do takich fragmentów jak Izajasza 35, 4, 6. Tutaj nie mamy. Mówcie do zaniepokojonych w sercu. Bądźcie mocni, nie bójcie się. Oto wasz Bóg nadchodzi pomsta, odpłata Boża. Sam On przychodzi i wybawi was. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radości odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Czy też w Izajasza 61 rozdziale wersety 1 i 2. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Z jednej strony Jezus mówi, takie są znaki przyjścia Mesjasza. Takie są znaki przyjścia Pana. Zobacz, co robię. Zobacz, czego dokonuję. I sam sobie odpowiedz na to pytanie, które mi zadałeś. Patrząc na Słowo, odpowiedz sam sobie. Czy jestem tym, który miał przyjść, czy też masz oczekiwać innego? To, co robię, składa świadectwo o mnie. Ale z drugiej strony, Jezus zdaje się mówić, Słowo mówi o mnie, że jestem Chrystusem. Dowodem tego są cuda, których dokonuję. Czyli w pewnym sensie Jezus mówi, tak, jestem Chrystusem. Jestem tym, który miał przyjść, nie musisz oczekiwać innego. I lepszej i bardziej dobitnej odpowiedzi już Jezus nie mógł udzielić. Ta odpowiedź jest przeznaczona dla Jana Chrzciciela, ale nie tylko. Jest przeznaczona dla każdego z nas, abyśmy wiedzieli, że Jezus jest wypełnieniem tych wszystkich proroctw, jakie Bóg dał w Starym Testamencie. Tu nie ma mowy o przypadku, tu nie ma mowy o żadnym zbiegu okoliczności. Jezus jest Chrystusem. Nie dlatego, że tak mówi, ale dlatego, że Boże Słowo w całej rozciągłości potwierdza to. Jezus jest Chrystusem. Kim dla ciebie jest Jezus? Czy jesteś osobą, która mówi: nie uwierzę, że Jezus jest Chrystusem, dopóki nie zobaczę jakiegoś cudu? Nie uwierzę, dopóki nie dotknę. Nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. Setnik uwierzył, mimo że nie widział Jezusa. Nie widział żadnego cudu, tylko słyszał o Jezusie. A mieszkańcy Nain nie uwierzyli w Jezusa, mimo że widzieli ogromny i wspaniały cud, jakiego dokonał Jezus, wzbudzając człowieka z martwych. Widząc ten cud, uznali, że Jezus jest wielkim prorokiem, ale nic ponad to. Cud, jaki widzieli, nie sprawił, że uwierzyli w Jezusa jako Pana i Zbawiciela. To nam pokazuje, że nawet jeśli zobaczysz jakiś cud, to pamiętaj, że nie sprawi on, że pojawi się w twoim sercu wiara w Jezusa Chrystusa. Nie uwierzysz. Dlaczego? Ponieważ wiara nie zależy od cudów. Wiara nie przychodzi przez oglądanie cudów. Jeśli zobaczysz jakiś cud, to może sprawić, że uznasz Jezusa za kogoś wielkiego, za wielkiego proroka, za wielkiego nauczyciela, uzdrowiciela czy cudotwórcę. Ale to jest maksimum twojego zrozumienia, do jakiego możesz dojść w wyniku zobaczenia jakiegoś cudu. Poprzez obejrzenie cudu nie uznasz Jezusa za Zbawiciela i Pana. To jest niemożliwe. Dlaczego? Ponieważ twoja wiara jest martwa jak ten syn wdowy. Sam z siebie nie jesteś w stanie uwierzyć w to, że Jezus jest Chrystusem. W związku z tym nie potrzebujesz widzieć cudu, ale potrzebujesz doświadczyć cudu na sobie. Cudu zmartwychwstania, zbudzenia zmartwych. Chrystus musi wzbudzić twoją wiarę do życia. Chrystus musi powiedzieć swoje słowo do ciebie i przez to wzbudzić twoją wiarę zmartwych. Tak jak to zrobił z tym młodzieńcem. Wiara przychodzi ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Jeśli Chrystus powie do twojej wiary: tobie mówię, wstań, to wtedy dopiero zobaczysz, kim jest Jezus. Doświadczysz Jego mocy i wielkości na sobie. Twoje oczy się otworzą, nowe życie się pojawi w twoim wnętrzu. I wtedy uznasz Go za swojego Pana i Zbawiciela. Uwierzysz tak, jak uwierzył setnik. Ale dopóki Chrystus nie powie tego żywczego słowa do ciebie, to twoja wiara jest martwa. I nie jesteś w stanie tego zmienić, choćbyś widział tysiące cudów dookoła siebie. Nie mów, że uwierzysz, jak zobaczysz. Zrozum, że żeby uwierzyć, potrzebujesz pomocy Chrystusa, potrzebujesz cudu od Chrystusa na sobie. I te wszystkie cuda, jakie są opisane w Ewangeliach, są jak jeden wielki drogowskaz do Chrystusa. One mówią: przyjdź do Jezusa. Wołaj do Niego o zmiłowanie, proś Go o to, żeby zbudził cię do życia, żeby ożywił twoją wiarę, żeby sprawił, że uwierzysz w Niego. Jeżeli nie doświadczysz tego cudu na sobie, to najwyżej, czy to maksimum, za kogo możesz uważać Jezusa, to ktoś wielki. Ale nigdy w swoich naturalnych skłonnościach, siłach, możliwościach nie uznasz Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Chrystusa. Może dzisiaj jesteś na tym miejscu i myślisz o sobie, że w zasadzie to jesteś jak Jan Chrzciciel. Kiedyś wierzyłeś, byłeś przekonany, wiedziałeś, że Jezus jest Panem i Chrystusem, że jest Zbawicielem, ale dzisiaj masz wątpliwości. Przeczytałeś jakąś książkę, obejrzałeś jakiś film, które wlały różne wątpliwości w twoje serce. I dlatego dzisiaj tak do końca nie wiesz, czy Jezus jest za tym, za kogo się podaje. Masz wątpliwości, czy Jezus jest Chrystusem. Co zrobić? Zrób to samo, co zrobił Jan Chrzciciel. Zadaj pytanie Jezusowi. Jezus, czy Jan Chrzciciel powiedział Jezusowi o swoich wątpliwościach? Zadaj pytanie Jezusowi. Weź do ręki pismo. I czytaj, weź Ewangelię i proś Jezusa, aby pokazał ci, co Boże Słowo o Nim mówi. Telewizja, internet, książki, inni ludzie mogą mówić różne rzeczy o Jezusie, prawdziwe i nieprawdziwe. Ale Boże Słowo nie kłamie. Boże Słowo mówi, kim jest Jezus i pokazuje dowody na to, że Jezus jest Chrystusem. Więc zwróć się do Słowa Bożego i czytaj je. Módl się, aby Duch Święty wprowadził cię w prawdę i objawił ci Jezusa Chrystusa. To samo zrobił Jezus w stosunku do Jana Chrzciciela. Zwrócił jego uwagę na Słowo. Zobacz, co mówi Słowo o mnie. Nie co mówią inni, ale co mówi Słowo Boże o mnie. Ponieważ Słowo Boże się nie myli. Boże Słowo jest prawdą. Jeżeli coś się nie zgadza, jest rozbieżność między Bożym Słowem a Jezusem, to zawsze rozstrzygnięcie idzie na korzyść Bożego Słowa. Ponieważ ono pochodzi od Boga. I Jezus, jeżeli jest Chrystusem, to jego życie musi być zgodne z tym, co mówi Boże Słowo. Inaczej nie może być. Jeżeli jest rozbieżność między życiem Jezusa, między tym, co Jezus mówi, czyni, a Bożym Słowem, to Jezus nie jest Chrystusem. Ale jeżeli jest zgodność, jeżeli Jezus jest wypełnieniem tego słowa, proroctw Starego Testamentu, to Jezus jest rzeczywiście Chrystusem. Więc zwróć się do Słowa Bożego i szukaj potwierdzenia tam, a nie w innych rzeczach, w innych osobach, w innych książkach czy innych źródłach. A jeżeli jesteś na tym miejscu jako wierzący w Pana Jezusa Chrystusa, jako Jego uczeń, to wiedz, że to Jezus sprawił poprzez Ducha Świętego. Bóg wzbudził cię z martwych do nowego życia, do życia w wierze w Pana Jezusa Chrystusa. Nie jest to z ciebie. Bóg to sprawił i to jest cudowne w naszych oczach. Chwal Go, dziękuj Mu za to zbawienie z łaski. Byłeś umarły, ale żyjesz. Umacniaj swoją wiarę. Bądź blisko Chrystusa, bądź blisko Jego Słowa. Spędzaj czas na modlitwie, czytaniu i rozważaniu Jego Słowa. Wzmacniaj swoją wiarę, aby kiedy przyjdzie czas próby, czas doświadczenia, żebyś nie zwątpił. Abyś nie wątpił tak, jak zwątpił Jan Chrzciciel. Żebyś zawsze wiedział, że Jezus jest Chrystusem, Panem i Zbawicielem. I kiedy przychodzi burza, to On jest skałą, na której stoisz i na której się nie zachwiejesz, nie potkniesz. Amen.